Chwała Jezusowi. Dobrze modlić się i czcić imię Jezusa. W ostatnim czasie mogę powiedzieć, że mam nabożeństwa prawie codziennie i mogę się budować i karmić Słowem Bożym. To jest najlepsze, kiedy spoglądam swoje notatki, patrzę na te stare i na te nowe rzeczy, które przychodziły człowiekowi do głowy, które przychodziły na myśl. Widzę, jak Bóg zmienia. Widzę, jak Pan przybliża do siebie i widzę, jak się zmieniają też moje pragnienia tego, co chcę, wiecie. Modlę się dzisiaj, żeby być blisko woli Bożej. Widzę, jak zgodność z wolą Bożą, można powiedzieć, wdziera się w każdą dziedzinę mojego życia. Doświadcza tego, na co patrzę, czego słucham. Doświadcza tego, jak spędzam mój czas. Doświadcza tego, co myślę. Dlatego, że przyszło mi żyć w niezwykłych czasach, kiedy oblubienica Chrystusa bardziej niż kiedykolwiek wzdycha i czeka na Pana. Chwała jest. Wiecie, ja myślę, że żyjemy w takich niezwykłych czasach, kiedy zostały już tylko dwa kościoły. Kiedyś było ich dużo, teraz zostały już tylko dwa. Została oblubienica Chrystusa i kościół antychrysta. Została oblubienica Chrystusa, która wzdycha i tęskni za Panem, który nadchodzi. I został kościół, że w ogóle kościół, można użyć tu słowa. Została nierządnica antychrysta, która układa sobie życie, wiecznie radzi, papierki, świstki, piecząteczki, narady, psychologia. Wiecie, jest moim przywilejem. Moi zborownicy prosili, żeby przekazać od nich pozdrowienie, co niniejszym czynię. Ależ powiem Wam, że jest moim przywilejem modlić się z nimi. Kiedy w ostatnim czasie doszliśmy do tego, że jest przywilejem być w Kościele, w którym Duch Święty objawia coraz bardziej Chrystusa. Nie musimy w naszym zborze, tak jak Wy tutaj, pocieszać się psychologią. Nie muszę im głosić kazania na temat do 4 kroki do uzdrowienia osobowości, 5 kroków do rzucenia palenia, 7 podstawowych kroków do tego, jak poprawić swoje spanie i uśmiech i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się, że zamiast psychologii mogłem się zakochać w Jezusie i że Jezus realnie mógł zmienić moje życie. Wiecie, chciałbym dzisiaj Wam mówić coś na temat wiary, i czasem się zastanawiam, czy bardziej jest to kazanie, czy też bardziej jest to coś, co sam w sobie człowiek przeżywa. W ostatnim czasie Pan nasz zbór, wiecie, rzuca na kolana. Mieliśmy takie nabożeństwa w ostatnim czasie. Szczególnie pamiętam 2 tygodnie temu nasze nabożeństwo, kiedy zbór skończył po prostu spotkanie na kolanach. Kiedy słyszeliśmy płacz ludzi w naszej sali. Taką samą niewielką salę mamy. I widzieliśmy, że Pan naprawdę do czegoś przygotowuje. I jesteśmy ubłogosławieni Jego Słowem. Gdzie wierzę, że czasy są bliskie, ale też wierzę, że nasze powołanie to coś więcej niż tylko obserwowanie świata i ostrzeganie go przed tym, że wkrótce może nastąpić koniec. Nasze powołanie to jest coś dużo więcej. Jesteśmy nie tylko powołani do tego, żeby widzieć, że czasy się przybliżyły, że rzeczy się zmieniły, ale ponad wszystko jesteśmy powołani do społeczności z Jezusem. Amen? Tak jest? Do społeczności z Jezusem jesteśmy powołani. Wiecie, cokolwiek może się tu stać, to my jako Boży naród mamy tutaj być, żeby ufać Mu do końca, aż On nie powie, że już dość. I ta właśnie społeczność nazywa się wiara. Dzisiaj można słyszeć, wiecie, różne nauki New Age i psychologiczne, które mówią, że wiara to jest taka siła na końcu języka, która jak się mówi, to zmienia wszystko. Albo, że wiara to jest powtarzanie 10 razy tego samego, aż nas mózg uwierzy. Albo coś w tym stylu. Ja wierzę głęboko, że wiara to jest chodzić z Bogiem. Wiara to jest chodzić mocno z Jezusem, blisko Jezusa, każdego dnia w zwykłej codzienności. I wiecie, ja myślę, że Bóg wcale nie musi się bardziej wysilać, żeby nas przeprowadzić przez trudne dni, niż kiedy jest dobrze. Bóg wcale nie musi się bardziej wysilić, żeby teraz jakoś to poszło do przodu, kiedy Kościół się przybliża do bardzo niezwykłych dni. Często rozmawiam ostatnio z braćmi i uświadamiamy tak naszemu zborowi, jak i wielu braciom, z którymi rozmawiamy, że być może wielu z nas skończy w więzieniach jako wierzący. Nam się w głowie nie mieści, że w XXI wieku mogą pojawić się męczennicy. A ja wam chcę powiedzieć, że pojawią się. Chcę wam powiedzieć, że ta oblubienica będzie wypławiona w ogniu. Nie w radości, nie w tańcach, nie w klaskaniu, ale w ogniu będzie wypławiona, jak prawdziwe złoto. Miałem przyjaciela, który 17 lat spędził w więzieniu w Rosji. Tylko za jedno, za Słowo Boże i za to, że je głosił. 17 lat pracy w kamieniołomach. Ale wiecie, on powiedział, że jeszcze nigdy w jego życiu tak blisko Jezus nie był, jak wtedy, kiedy on był rzucony na samą ziemię, kiedy on był poniżony, kiedy był słaby. Wtedy odkrywać zaczął, czym jest radość w Jezusie. Czyli my czasem troszeczkę z zachodu wzięliśmy, i ja nie mówię, że wszystko, co z zachodu jest złe. Czasami się zdarzają takie cuda, że i dobre rzeczy są na zachodzie, ale i na wschodzie są złe rzeczy. Nie mówimy ani o zachodzie, ani o wschodzie, tylko mówimy o tym, co przychodzi z góry, od Ducha Świętego. Widzicie, czasami się nam wydaje, że radość w Chrystusie polega na tym, że się cieszymy z tego, jak jest. Radość w Chrystusie polega na tym, że jesteśmy szczęśliwi z Bogiem, pomimo wszystko, jakby nie było. Tu jest źródło radości, które się nie da nam zabrać. Także wiecie, ja myślę, że zanim to wszystko się skończy, Bóg wielu z nas przygotuje. Myślę, że żyjemy w czasach, kiedy Kościół będzie coraz bardziej się dzielił. Będzie się dzielił na tą część, która szuka świętości, szuka oblicza Bożego, szuka bliskiej społeczności z Jezusem i będzie się dzielił też na tą część, która szuka sobie łatwej religii, którą będzie można usprawiedliwić jakoś swoją porządność. Ja myślę, że nie wszystko jeszcze się skończyło. Gdyby to wszystko, co teraz przeżywamy, Bóg chciał skończyć, mógłby skończyć dzisiaj. Ale Bóg jeszcze nie chce skończyć. Owszem, wierzę, że Duch Święty już tylko czeka. Ja myślę, że wszystko już jest na swoich miejscach. To nie jest tak, że Bóg jeszcze nie jest gotowy. To nie jest tak, że Jezus poszedł przygotować nam miejsce i pewnie jeszcze nie jest gotowy. Ja myślę, że Pan nie zwleka ze swoim przyjściem. Pan nie opóźnia się, ale Pan jest po prostu pełny miłosierdzia, żeby wielu z nas jeszcze bliżej z Jezusem mogło zacząć chodzić. A cudownie jest być z Jezusem. Patrzę, żyjąc w tym świecie, na to, co się dzieje. I myślę, że, i tak jak już zacząłem to mówić, uświadamiamy to też naszym zborownikom i braciom, że mogą przyjść lata, kiedy będziemy wspominać nasze społeczności. Pamiętam swojego czasu, jak dużo się mówiło o tym wczepianiu ludziom tych chipów elektronicznych, kontroli. Jeżeli ktoś z was czyta gazety, to wie, że od przyszłego roku w Europie będą chipy wprowadzane, a w tamtym roku, 18 grudnia, pierwsze chipy zostały wczepione na rękę obywateli w Stanach Zjednoczonych. Byłem wtedy w New Jersey, kiedy to się stało, i pierwszym człowiekiem, któremu wczepiono dowód osobisty na rękę, był lekarz właśnie z New Jersey. System jest w tej chwili testowany. Pamiętam, jak czytaliśmy o tym i to brzmiało jak science fiction. Ja wiem, że my nie mamy się bać politycznej przyszłości ani gospodarczej. Ja wiem, że Pan nas przez to przeprowadzi. Ale takim krótkim wstępem, to co chciałem wam powiedzieć, to o czym się chcę w szczególny sposób dzisiaj z wami dzielić, to jest: nie składajcie waszej wiary w to, co widzicie, ale zwracajmy nasz wzrok na Jezusa Chrystusa, na sprawcy i dokończyciela naszej wiary. Chcę się z wami dzielić krótkim takim moim prostym kazaniem na temat wiary. Wiecie, czasami patrzymy na to, co się przydarza ludziom i patrzymy: ten zbankrutował, ten ma raka, ten wylądował w szpitalu, tamten miał wypadek. I ja pamiętam, że złapałem się w pewnym momencie na tym, że zacząłem się zastanawiać, kiedy mi się coś przydarzy. Jeżdżę tak dużo samochodem i pomyślałem: ciekawe, kiedy w końcu ja gdzieś będę miał wypadek, bo ciągle ktoś ma wypadek. Albo ciekawe, kiedy ja w końcu zachoruję, bo ciągle ktoś choruje. I wtedy mnie olśniło, że Słowo Boże mówi, żebyśmy nie patrzeli wokół. Słowo Boże mówi, byśmy się nie rozglądali na to, jak po prawej i po lewej stronie wielu może paść. I psalmy o tym mówią i Ewangelie na różny sposób. Ale Słowo Boże kieruje nas wzrok na naszego kochanego Zbawiciela. Amen? Słowo Boże mówi, wy na Jezusa patrzcie. I chcę wam powiedzieć, w dniach, w których żyjecie, patrzcie na Jezusa. Nie patrzcie na to, co się dzieje sąsiadom, nie patrzcie na to, co się będzie działo, ale patrzcie na Syna Bożego, na Jezusa Chrystusa. On ma plan dla waszego życia. Mówiono nam to
czasie ewangelizacji, gdy się nawracaliśmy, prawie każdy z nas słyszał, że Bóg ma plan dla naszego życia. I chcę wam powiedzieć, On dalej ma plan dla twojego życia, bez względu na to, ile czasu jesteś w kościele, ile czasu służysz Jezusowi. Nigdy nie składajcie waszej wiary na to, co widzicie, ale patrzcie na Jezusa i ja się tego uczę robić. I nie myślcie, że stoję dzisiaj przed wami jak jakiś mądry nauczyciel. Ten to wie, jak patrzeć na Jezusa i mówi tutaj tym głupszym, jak mają to robić. To nie tak, kochani. Chcę wam powiedzieć tego, czym ja się z wami z serca dzisiaj dzielę, sam się uczę. Bo widzę, jak trudno patrzeć na Pana. Jak prosto w naszych czasach patrzeć na te łzy, na to zniechęcenie i na to przekleństwo. Jak prosto w naszych czasach samemu stać się uczestnikiem tego. I chcę się uczyć wtedy spoglądać do góry. Chcę się uczyć spoglądać na Pana. Chcę się uczyć, wiecie, wyciszać, zamykać oczy, mówić: Panie Jezu, w Twoje ręce powierzone. W Twoich to wszystko rękach. Kiedy patrzę na to przekleństwo, które rozmnaża się w szkołach, do których muszę posyłać moje dzieci, chcę się uczyć. Każdy wieczór wymodlę się z moją rodziną. A modlimy się każdy wieczór, wiecie, ja już wiele lat, jak każdego wieczoru spotykamy Pana z naszą rodziną. Uczyć się składać ich małe życie w Jego święte ręce i siebie w Jego ręce. Powiem wam tak, trzeba być szaleńcem, trzeba być samobójcą. Samobójcą trzeba być, żeby w dniach, w których żyjemy, zlekceważyć czystość, zlekceważyć świętość, zlekceważyć to, jaki jest nasz stosunek do Boga. Trzeba być wariatem. Jeśli człowiek widzi, co się dzieje i lekceważy sobie swoją relację z Bogiem, i nadal jest obrażalski, to znaczy, że nigdy nie podniósł krzyża. I nadal się złości i piekli na wszystko, znaczy, że nigdy nie umarł. Jeśli nadal nie potrafi okazywać miłości, to się nigdy nie narodził. Nie narodził się z tego, który siebie w nas chce położyć. Wiecie, On przychodzi do naszych domów w największej ciemności. Wtedy, kiedy wydaje się, że sobie nie dajemy rady. Kiedy czasy są trudne, On przychodzi. Ostatnio zostałem bardzo poruszony świadectwem mojego przyjaciela. Wiecie, świadectwem, o którym rozmyślałem przez kilka dni, którym dzielił się mój przyjaciel, który jest pastorem, jest kaznodzieją Słowa Bożego i w niezwykle owocnej służbie zwiastuje ludziom Jezusa Chrystusa. Opowiedział mi, że mając 6 lat, u niego odkryli raka. I wiecie, dzielił się tym świadectwem chwały Bożej z całym zborem i mówił, mając 6 lat, odkryli u niego raka, że jest chory na raka. Kiedy miał 7 lat, chodził do pierwszej klasy. Nauczycielka poszła do niego, do taty i mówi, wie pan co, wypiszcie chłopca ze szkoły, to już nie ma sensu go uczyć ani męczyć, po co mu czytać i pisać. Pan sam wie i ja wiem, widzi pan, co się z chłopcem dzieje. Dajmy spokój, niech dziecko chociaż się bawi jeszcze. Co za 2 lata i tak go nie będzie, po co mu do szkoły kazujecie chodzić. I ojciec spojrzał, poszli do dyrektorki, do lekarza, a lekarz mówi, wypiszcie panie, mówi, 2 lata może dziecku zostało. Wypiszcie dziecko ze szkoły. I tak mówił mój przyjaciel, wypisali go z pierwszej klasy i zaczął siedzieć w domu. Po chwili wyglądał już jak szkielet, tylko skóra i kości. Wiecie, jak wygląda człowiek, który umiera na raka. Kości tylko i skóra na tym. Jego ojciec, wtedy wierzący człowiek, zaczął wołać do Jezusa. I wtedy jego ojciec nie patrzył już na prawo i na lewo, tylko zawołał do Jezusa i powiedział, Zbawicielu, co ja mam robić? Dokąd mam pójść z tym chłopcem? Wiecie, 17 dni postu. Znaczy, zaczął pościć w ogóle. Na 17 dzień tego postu zobaczył, że nie ma żadnej poprawy z dzieckiem. Jak siedział chudy i nie jadł, tak dalej siedział. I zszedł na dół z pokoju, w którym się modlił u góry. I on mi mówi, że usiadł w kuchni. I wiecie, jego syn przyszedł. I tata usiadł w kuchni i mama mu zrobiła taką nalewkę, taką lekką zupę, żeby po 17 dniach postu po prostu przerwał ten post taką lekką zupą. I on wziął ten talerz, przysunął, pomodlił się przed jedzeniem, wziął łyżkę. I spojrzał po drugiej stronie stołu, siedział jego syn. Skóra i kość, żal było patrzeć. Wiecie, no ojciec tak spojrzał na to dziecko i odsunął ten talerz i mówi do niej, ja nie mogę jeść, nie mogę jeść. Wstał i z powrotem poszedł do pokoju się modlić. Kiedy przechodził przez drzwi z kuchni, cała rodzina o tym wiedziała. Duch Święty w niesamowity sposób zstąpił na ten dom. Dziecko zostało natychmiast uzdrowione. Ojciec nie zdążył z kuchni wyjść. Mówi, odwrócił się i zobaczył, że chłopak jest zdrowy, że chłopak w oczach się zmienił. I dzisiaj ten przyjaciel mój jest pastorem. Głosi Słowo Boże. I powiem wam, że nauczyłem się z tego dwie rzeczy. Wróg wiedział,
że on będzie kaznodzieją i wiedział, że musi go odsunąć. Ale stanął mu na drodze człowiek, który spojrzał na Jezusa, jego ojciec, i się modlił. I wiecie, wniosek z tego jest jeden i jedno z tego wielkie świadectwo ku chwale Jezusa, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przychodzi, kiedy tego pragniemy, przychodzi, kiedy Go wołamy. Szatan znowu okazał się kłamcą, a Bóg znów okazał się wspaniały. Szatan zawsze będzie okazywał się kłamcą. Wiecie, ludzkie losy, choroby, katastrofy nie są odnośnikiem dla naszego życia, odnośnikiem dla tego, co przeżywacie teraz, odnośnikiem dla waszej siły albo słabości waszej wiary. Ma być Jezus Chrystus i tylko Jezus Chrystus. Nie zawartość portfela, nie wasz status, ale sam Syn Boży to ma być. I módlmy się, żeby Bóg przemawiał do nas. I żeby w ten sposób zmieniał nasze nastawienie w tych nienormalnych czasach, w których przyszło nam żyć. Wiem jedno, wszystko w Jego rękach. On nas wziął w dzień zbawienia i Biblia mówi, że będzie i dokończycielem naszej wiary. Chciałbym, abyście teraz otworzyli Słowo Boże, abyśmy mogli spojrzeć w List do Rzymian. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. Chyba wszyscy znają ten werset. Rzymian 8, 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Przyznajmy jeszcze raz, żebyśmy uwagę na ten werset zwrócili, a nie na wszystko wokół. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Nie Twojego, nie mojego postanowienia, ale według postanowienia Jego, którzy są powołani. I chciałbym jeszcze jeden fragment przeczytać ze Słowa Bożego. Kiedy mówimy o niezachwianej wierze, chcę przeczytać cały ten fragment Słowa Bożego. Wiem, że dzisiejsze szkoły biblijne czytają tylko pół tego fragmentu i Ruch Wiary też czyta tylko pół. My przeczytamy cały. Hebrajczyków 11. Od 32 wersetu zaczniemy czytać. Wszyscy z was wierzą, że opisani są w tym rozdziale ludzie wiary. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, by dostąpić lepszego zmartwychwstania. Popatrzcie, jaka wiara. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem. Błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Chwała Jezusowi! Ale Słowo Boże, zobaczcie, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Wiecie, jaki to jest przywilej, ja sobie za przywilej poczytuję, że mogę głosić ludziom Jezusa, czy jednemu, czy stu, czy pięciu tysiącom, mogę ludziom głosić Jezusa i mogę żyć z Jezusem. Wiecie, to Słowo pośród wszystkiego, w czym żyjemy, jeszcze raz mówi nam, na co mamy patrzeć.
Jeżeli zborownicy w naszych zborach będą patrzeć na Jezusa, na sprawcę i dokończyciela wiary, wtedy nasi zborownicy nie będą musieli siedzieć gdzieś na krzesełkach u psychiatry. Dzisiejszy współczesny Kościół ma więcej z psychiatrią wspólnego niż z Bogiem. Patrzcie na Jezusa, on mówi. Patrzcie na Jezusa. I wtedy jeszcze raz widzimy, kto zaczął i kto dokończy naszą wiarę. Ja widzę, że się zwiększa atak przeciwko Kościołowi. Powoli zwiększa się z każdym rokiem. Ludzie są coraz bardziej zbuntowani i przeciwni Bogu. Sami widzicie, co się dzieje na świecie. 11 września Stany, wypadki, katastrofy. Chyba już tylko ktoś, kto zupełnie nic nie rozumie, nie przyzna, że widać, że słychać już kroki nadchodzącego. O, co to będzie za wielki dzień, kiedy usłyszymy odgłos tej trąby. Chwała Bogu. Kiedy będziemy zabrani, żeby zawsze być z Panem. Jeśli nie zrozumiemy tego, że my czekamy na tego, że my czekamy na nasze wyzwolenie, że my jeszcze nie wyprostowaliśmy naszej głowy do góry. Kiedy zrozumiemy, na co czekamy, wtedy nie będziemy gorzknieć, patrząc na to wszystko, co się dzieje. Kogo ostatnio nie zaczepię, nie wiem, czy na tej sali jest jedna osoba, która nie widzi, jaka korupcja jest wokół nas. Jest ktoś taki, kto nie widzi? Czy jest ktoś taki, kto nie widzi, jak się bezprawie pomnaża, jak miłość ludzi oziębła? Wielu z nas będzie rozczarowanych i zgorzkniałych, jeśli nie będziemy patrzeć w Słowo Boże i na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, na Jezusa, który to wszystko doprowadzi do końca, który współdziała ku dobremu. Wielu z nas tak bardzo przywykliśmy do naszej nietykalności i do tego, że się należy nam szacuneczek. Gdzie ja jadę samochodem, jak mi ktoś pierwszeństwo wymusza, się zaraz na niego denerwuję. Czy dlaczego? Bo się przyzwyczaiłem, że jaśnie pan kulec, szacunek się mi należy. I tu jest błąd w naszym sercu. My nie przyjmujemy do tego, do wiadomości, że w czasach, w których żyjemy, niektórzy z nas mogą skończyć jak męczennicy. Że nam się nie szacunek należy, lecz krzyż. Że nam się nie szacuneczek należy i nie ukłony, ale że poszliśmy za cieśną z Nazaretu. Przez środek miasta. A kto chce pójść za mną, niech zrezygnuje z szacuneczków. Niech zrezygnuje z tego, co się wszystkim należy zgodnie z konstytucją, bo i tak mu to będzie zabrane. Innymi słowami jest to powiedziane. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i niech idzie. Kościół dzisiaj nie wierzy, że ktoś może się za niego zabrać. A ja wam mówię, że się zabiorą. Ja myślę, że to są ostatnie dni wolności i pokoju. I nie jestem kaznodzieją klęski. Nie zamierzam, żebyście po tym kazaniu wyszli stąd załamani, że co w takim razie robić? To co właściwie, tylko siąść i płakać? Nie. On zostawił nam pocieszenie. Czy dzisiejszy Kościół, wiele kościołów, wiem, że wy nie, pociesza się muzyczką. Teatrzyk sobie sprowadzą. Jakiegoś pajacza kościelnego sobie sprowadzą, żeby ich rozśmieszał za kazalnicy. Ale Biblia mówi, co jest pocieszeniem kościoła. Że pański dzień, na jego rozkaz, na głos archanioła, na odgłos trąby Bożej. Najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Panu. A potem my będziemy porwani na obłokach na spotkanie z Panem. I tak zawsze z Nim już będziemy. I jest dodane na koniec, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. To jest wasze pocieszenie. Wiecie, jeżeli ktoś z was mnie spyta, czy mam jakieś dobre wiadomości, to powiem, że nie mam. A z drugiej strony mogę powiedzieć, że mam. Jezus nadchodzi. Pan jest blisko. To jest dobra wiadomość. Jeśli ta wiadomość cię nie cieszy, to niewiele cię, przyjacielu, już pocieszy. Może jakieś chwilowe przyjemności. Może jakieś chwilowe. Gdzie my przywykliśmy, że jest łatwo. I wcale tak może nie być. John Wesley, wielki kaznodzieja, mąż Boży. 5 dni nie był prześladowany. Jechał na koniu przez las. Zatrzymał się, szedł z konia i się ukląkł na polanie i zaczął płakać i mówił: Boże, już 5 dni nikt mi nie naobliżał. Już przez 5 dni nikt mi przeciwko Tobie nie mówił na mnie. Czy coś ze mną jest nie tak? I kiedy się modlił, bum, uderzył go ktoś kamieniem. Się patrzy, chłop stoi podpity. Co Ty się tu modlisz w lesie? A on mówi: chwała Ci, Panie Jezu, że Ty słyszysz moją modlitwę. Że Ty dalej mnie prowadzisz. I wiecie, kiedy oni posyłali ludzi wtedy na głoszenie słowa, to się ludzi pytali dwie rzeczy. Kiedy wracali uczniowie, on się ich pytał: głosiliście dziś Ewangelię, panowie, w nas gromadzeniu? No głosiliśmy. I ilu ludzi przeżyło Boże błogosławieństwo? No my nie wiemy. A ilu was kamieniami rzuciło? No nikt nie rzucił. To wyście, panowie, Ewangelii nie głosili dzisiaj. Wiecie, niedawno słyszałem
kazanie jednego kaznodziei, który głosił o umyśle. Interpretował słowo, że przemięcie się przez odnowienie swojego umysłu, to oznacza, że chrześcijanie powinni się uczyć i chodzić do uniwersytety i na szkół, do szkół. Zobaczyłem, jak psychologia zalewa miejsce zajęte dla Pana i dla Ducha Świętego. I oczywiście ja nie chcę być męczennikiem, nie zrozumcie mnie źle, nie zrozumcie źle mojego przesłania. Ja nie garnę się do tego, żeby być męczennikiem, ja się boję. Ja proszę, Panie, chroń mnie, bo bym się Ciebie jeszcze zaparł. Nie wiem, ile mógłbym wytrzymać. Ale też wiem, że Piotr pewnego dnia był poprowadzony tam, gdzie nie chciał, kiedy przyszedł jego dzień. I myślę, że wielu ludzi dzisiaj żyjących na ziemi będzie. Ja widzę z roku na rok, jak się zmienia Kościół. Widzę coraz więcej ludzi, którzy utracili dzisiaj bojaźń Bożą. Widzę, czym się karmi naszą młodzież. Wiecie, nasza młodzież z naszego zboru, my nie jeździmy na te wszystkie zielonoświątkowe zloty, bo tam się karmi młodzież bezbożnością. Rock'n'rollem, tańcem, para gaci w dżinsach przyjedzie i tylko dlatego, że po angielsku mówi. Pozwala się napełniać młodym ludziom umysły trucizną, naukami, które nie mają nic wspólnego z oczekiwaniem chwalebnego powrotu Syna Bożego. I wiecie, jest dla mnie takim zaszczytem, kiedy widzę, ostatnio mieliśmy braci ze Szwecji, i bardzo mocno podkreślali, głosząc u nas w Słowie Bożym, że jedną z taktyk rozbicia Kościoła dzisiaj jest podzielenie Kościoła na młodzież i na starych. I dla mnie moim zaszczytem jest, że możemy na kolanach razem ze starymi i młodymi się modlić. Wiecie, nie ma jakiejś ekstra cool Ewangelii dla młodzieży. Nie ma jakiejś lepszej Ewangelii dla młodych i gorszej dla starych. Jest jeden Pan, jedno oczekiwanie, jeden Kościół, jeden Duch Święty. Jeden wszechmogący chrzest w Duchu Świętym. Jeżeli ktoś poza Ducha Świętego wychodzi, nie ma najmniejszych szans udziału, dlatego że on wprowadza w prawdę, dlatego że on wprowadza w mądrość, dlatego że owoce Ducha Świętego to co głosiłem tutaj na ostatnim moim kazaniu, kiedy ostatni raz przed wyjazdem do Meksyku u was głosiłem, owoce Ducha Świętego to cechy charakteru Chrystusa i żadnych innych owocach Bóg zainteresowany nie jest. A wszelkie metody, które wiecie, dzisiaj się proponuje. Dlatego my nie jeździmy na te wszystkie zloty, niezloty, konferencje, bo widzimy, czym się napełnia młodym ludziom umysły. Czym napełnia się ich głowa. I potem przychodzi rozczarowanie w ich życiu. Zauważyłem, że odsunięto głoszenie o krzyżu. Już nie jest zwiastowany krzyż, tylko jest radość. Już nie ma zwiastowanej wszechmogącej krwi Jezusa, tylko wyznawanie cały czas. Usunięto pieśni, które miały potężne przesłanie ewangeliczne. Przesłanie pieśni jak kazania. I zastąpiono je płciutkimi, prymitywnymi poseneczkami dla zabawiania gawiedzi. Wróg wie, że jego czas jest krótki. I my też wiemy. I wiemy, że Bóg nas kocha, amen. I my z tym coś musimy zrobić, wiecie. W tych dniach musimy coś zrobić z naszą miłością do Boga. Ja przyglądam się mojemu życiu. I znów muszę powtórzyć to, co nieraz wam tu powtarzałem. Ciągle widzę, jak wiele mi brakuje. Ciągle Jezus objawia się dla mnie. Ciągle przybliżam się do Pana i widzę kolejne ciemne zakamarki mego serca, które Bóg musi rozświetlić, żeby czynić nas tym, czym On chce. I właśnie dlatego, że Bóg nas kocha, a my kochamy Boga, musimy sobie uświadomić, że Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Współdziała ku dobremu nie zawsze w dobrych okolicznościach. Według swojego postanowienia, według swojej woli, Słowo Boże mówi, Bóg ma cel, który będzie realizował dla twojego życia. Bóg chce cię prowadzić, Bóg chce cię wieść. Wiecie, i niewiele może cię zniechęcić, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że Pan ma dla nas cel. I celem Kościoła nie jest taniec radości, celem Kościoła nie jest jakieś, wiecie, śmieszne zabawy w teatrzyki. Celem Kościoła jest swoim życiem i świadectwem świadczyć, że Jezus żyje. Amen. To jest cel, a nie zabawa i rozrywka. Jeżeli tego nie rozumiemy, w dniu próby będziemy obwiniać Boga, ludzi, polityków, sytuację ekonomiczną. Ja wam powiem, będziemy obwiniać każdego. I nasze niezrozumienie będzie nas niszczyć, naszą wiarę i będzie niszczyć naszych bliskich. A Biblia mówi, nasz oręż nie jest cielesny. Nasz oręż jest duchowy. I tutaj nie ludzie są naszymi wrogami, bez względu na to, jak się zachowują. Kiedy patrzę na moją rodzinę, kiedy patrzę na moich bliskich. Niedawno siedziałem z moimi zborownikami i rozmawialiśmy razem. I oni się rozpłakali. I mówią, wiesz, byliśmy niedawno u naszych rodziców.
Patrzę na tatę.
Pośród dymu siedzi i patrzy w telewizję. Mama zmęczona życiem. Rodzeństwo. I ci młodzi ludzie mi mówią, wiesz, rozpłakaliśmy się tam u nich w domu. Oni się pytają, co się wam stało? A my im powiedzieliśmy, już tak długo wam głosimy słowo, a wy ciągle giniecie. Wy giniecie, z dnia na dzień giniecie. Jesteście bliżej śmierci z dnia na dzień niż życia. I rodzice mówią, o co wam w ogóle chodzi? O czym wy mówicie? A to ludzie im głoszą, wiecie, i zwiastują, a ich oczy ciągle zamknięte i nie chcą przyjąć. I my mamy moc burzenia warowni. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że możemy wymodlić tych ludzi. Możemy zburzyć to, co diabeł przygotował. Nie możemy widzieć tylko jedynie tego, że piekło do walki powstaje. Czasami się dziś bardziej ludzie diabłem zajmują, wiecie, niż Bogiem. Kościół też powstaje w tych dniach. I Duch Święty. Ja wiem, że Pan chce wylewać na nas swego ducha. Ja wiem, że Pan chce nas błogosławić. Ja wiem, że Bóg chce nas prowadzić w niezwykły sposób, wiecie, w dniach, w których żyjemy. Wiem to i wy o tym wszyscy wiecie, którzy tu siedzicie, że Bóg nie zostawi swojego Kościoła. Chwała Jezusowi. Wiem, że nie zostawi swojego Kościoła. Wiecie, może dla niektórych to jest abstrakcją, o czym ja mówię. Ale dla tych z was, których serca biją dla Pana, wy wiecie, co to znaczy, że Bóg nie zostawi swojego Kościoła. Wiecie, w tych dniach mamy patrzeć na Jezusa. Mamy patrzeć na Jezusa, bo tylko On może nas wyprowadzić z tego chaosu. Czasem, kiedy człowiek patrzy na te rzeczy, które dzieją się wokół nas, to zaczynasz się modlić i mówić, Boże, jak Ty zamierzasz to ku dobremu wszystko? Jak to wszystko będzie ku dobremu? Przecież jest jeszcze gorzej, a nie lepiej. Tu, w tym miejscu można zapomnieć o wierze i zacząć narzekać, zacząć mówić, to oni są winni, to Miller jest winny, to Kwaśniewski, czy to Buzek, czy kto jeszcze, ludzie wymyślają, kto jest winny. Ja wiem, że możemy być niezadowoleni z różnych postaw polityków. Też mi się nie wszystko podoba. Ale wiem, że Kościół jest czymś innym. Pielgrzymami tutaj jesteśmy. Amen? Zgadzacie się, że pielgrzymujemy? Tylko przechodzę. Ja tylko tędy przechodzę. I coraz częściej, kiedy sobie przechodzę tędy, to myślę, chwała Bogu, że nie muszę tu mieć. Jak kiedyś jeździliśmy na misję do najbiedniejszych krajów na kuli ziemskiej. I często, kiedy bywałem w takich miejscach, jak choćby Aszchabad na przykład, to sobie myślałem, dzięki Bogu, że ja tu nie muszę mieszkać. Że się tu nie urodziłem. A teraz, kiedy żyję i chodzę po tej ziemi, myślę sobie znowu to samo. Dzięki Bogu, że nie muszę tutaj mieszkać i że nie tu się urodziłem, ale narodziłem się z ducha, narodziłem się z woli Bożej, narodziłem się na nowo, wiem dokąd zmierzam, wiem kim jestem i wiem jedną rzecz zawsze dzieciom Bożym powtarzam, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, masz przewagę nad światem w jednym, w tym całym chaosie i w tej głupocie, że czasami, kiedy w życiu tak się zrobi, że już nawet sam nie wiesz gdzie jesteś, to dzieci ciągle Boże wiedzą jedno. Nie zawsze wiesz, gdzie jesteś, ale zawsze wiesz, dokąd zmierzasz. Chwała Bogu. A świat nie tylko nie wiedzą, gdzie są, ale nawet nie wiedzą, dokąd idę. Ja nie zawsze wiem, w którym miejscu jestem, ale wiem, dokąd zmierzam. Mamy patrzeć na naszego Pana i sprawcę i dokończyciela naszej wiary. A mniej abstrakcyjnie to mówiąc, tak mniej naukowo, przyszedł czas, żeby Kościół, pastorzy, bracia, siostry, zborownicy, jako zbory, żebyśmy się spotykali więcej przed Bożym obliczem. Gdzie my mamy w naszym zborze grupę modlitewną, z którą pościmy i modlimy się. Spotykamy się rano przed Panem. Szukamy Pana, bo chcemy jednej rzeczy. Widzimy, że najbardziej szatanowi zależy, żeby uderzyć w naszą jedność. Gdzie ulubione powiedzenie diabła to też jest chrześcijańskie. I diabeł ma wszystko chrześcijańskie. Jeszcze trochę będzie miał wódkę chrześcijańską też. To nie są żarty. Wielu z nas trzeba opamiętania. Wiele naszych grup modlitewnych i chrześcijan modli się mniej niż kółko różańcowe, które krytykują. Mało czasu spędzamy z Panem. Ja myślę, że musimy się uczyć w tych dniach, że nasza modlitwa nie może brzmieć, Boże, dlaczego mi to zrobiłeś, jak śmiałeś mi to zrobić. My mamy modlić się w tych dniach, Boże, czego chcesz mnie nauczyć. Mam przyjaciela, którego odwiedziłem niedawno. Wczoraj od niego przyjechałem. Idzie przez straszną próbę, przez ciężkie chwile. Bardzo trudne chwile w jego życiu. Ale największym świadectwem, jakie usłyszałem w ostatnie 2 dni od niego było, wiesz, uczę się słuchać, co Bóg chce do mnie powiedzieć. Dokąd Bóg chce mnie doprowadzić przez te wszystkie trudności. Można obwiniać ludzi, ale on chce, byśmy jego szukali i byśmy szukali jego woli. I myślę, że przejdziemy przez wiele rzeczy i jeżeli nie będziemy obwiniać ludzi, nie będziemy obwiniać Boga, to zobaczymy, jak Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują.
Wiecie, ja wiem, że dzisiaj ludzie bardziej się sąsiada boją niż Pana. Dzisiaj się bardziej ludzie boją, co sąsiad pomyśli, niż co Pan chce.
Ale wiem, że Pan będzie Was prowadził. Przyszliście tu dzisiaj, żebym położył, żebym Wam głosił Słowo Boże. Przyszliście tu dzisiaj, żeby na Waszych sercach było położone słowo pocieszenia. Więc macie, Jezus jest blisko, a Pan współdziała ku dobremu, dlatego że Go miłuje. Z tymi, którzy Go miłują. Masz to. Musimy po prostu zacząć być uczciwi. To, co dzisiaj mówię, to nie są żarty. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi jest nieuczciwych wobec Boga. W naszych zborach zasiadają złodzieje, których dziesięciny od lat nie zostały przyniesione do spichlerza pańskiego, których modlitwy i finansowe, i duchowe rzeczy zostały zaniedbane. Złodzieje, którzy okradli Boga z czasu, który im dał, z pieniędzy, które im dał i z talentów, które im położył w ich życie. Wszystko zniszczone. Wielu chrześcijan może popatrzeć wstecz i jak alkoholicy, pustynia za nimi. Niby wierzący tyle lat, pustynia za nim. Nie wiadomo, kiedy ostatni raz ktoś przyszedł do Jezusa z powodu takich ludzi. Nikt nie przychodzi. I to jest czas dla nas, gdy powinniśmy się opamiętać. Wiecie, modlimy się o wiele rzeczy jako zbory. Ale ja mojemu zborowi ciągle powtarzam. Jeżeli będziecie się modlić doraźnie, nie będziecie doświadczać Jego przychodzenia. Jeżeli wasze dziesięciny będą kradzione Bogu żywemu, nie będziecie doświadczać Jego błogosławieństw, bo Bóg ze złodziejami nie rozmawia. To są proste rzeczy. I wiecie, potem ludzie powiedzą, no, kupi ten kulec prymitywny. Jaki tam złodziej? No, potrzebowałem przecież. Złodziej, bo wszystko, co mam, należy do Jezusa. Jestem drogo kupiony, drogocenną krwią baranka. Amen. Kupiony jestem krwią baranka i Bóg powiedział, wszystko Ci daję, a Ty rządź tym dobrze. Tą część dawaj mi, tą część sobie używaj. I chcę Wam powiedzieć, dzięki tej części, na przykład, skoro już o pieniądzach mówię, bo to nie chodzi tylko o pieniądze, możemy wspierać domy dziecka, wdowy i sieroty, co nasz zbór czyni od wielu lat. Tylko trzeba być uczciwym z Bogiem, a my nie chcemy. Chcę Was dziś zachęcić do uczciwości z Bogiem. Wiecie, raz to ja miałem niezwykłego pastora, człowieka, który, mogę powiedzieć, ze mnie zrobił pastora. Wiecie, ja byłem takie ciepłe kluchy, mięczak. Miałem pastora, którego było stać na to, żeby przyjść do mnie i powiedzieć, słuchaj, grubasie, leniwy, będziesz wstawał teraz rano, jak chcesz ze mną pracować. Ja byłem jego drugim pastorem. I ten człowiek uczył nas uczciwości z Bogiem. Był najlepszym pastorem, jakiego w życiu mogłem sobie wymarzyć. I wiecie, raz jeden gość przyszedł i mówi, w czasie nabożeństwa chcę rzucić palenie. On tak na niego patrzył, mówi, ty nie chcesz palenia rzucić. Mówi, chcę palenie rzucić. Idź, idź, szaraj, ty nic nie chcesz. A on się podburzył, tak mówi, to pastor mnie poniża. Ja mówię, że chcę palenie rzucić, to proszę się ze mną pomodlić. A mówi, ja ci mówię, że ty nie chcesz, bo mi Duch Pański pokazuje, że ty nie chcesz. Ja chcę, to chodź się modlić, mówi. Jak chcesz, to sam tego chcesz, mówi, chodź się modlić. Stań tutaj, cały, wiecie, zbór stał. On mówi, podnieś ręce do Pana, on podniósł. I módl się, powtarzaj za mną. Drogi Boże Wszechmogący, ten mówi, drogi Boże Wszechmogący, ręka następnego człowieka, który mi włoży papierosa do ust, zabij go na miejscu, amen. On mówi, mów, następnego ręka, którego mi włoży papierosa do ust, zabij go na miejscu, bo to grzech przeciwko Tobie. A tamten w końcu po 15 minutach wydukał to z siebie. Wrócił do domu. Już nigdy nie zapalił, bo się tak bał. Przyszedł do domu, tak mu się chciało. Myśli tak, ja wezmę, to padnę na miejscu. Żonę poproszę, to też w końcu prosiłem o to. I wiecie, pierwszy raz ten człowiek odkrył. Tydzień później dziękował pastorowi. Pierwszy raz był uczciwy w życiu z Bogiem. I ja to mówię wam i swoim zborownikom i sobie mówiłem. I głosiłem to w naszym zborze i do was dziś mówię. Jeżeli masz problemy z czasem na modlitwę, to powiedz, jeżeli jeszcze raz ciebie, Panie, okradnę, to na miejscu dopał trupem. Jeżeli masz problemy z jęzorem i plotkujesz, Panie, jeszcze raz powiem przeciwko bratu i siostrze, ten mi jęzor w gębie uschnie. Amen. Tylko my się boimy, bo to prymitywne. Lepiej udawać takiego, wiecie, księżulka my lubimy. Kochany Ojcze w niebie, tak miło dziś przed Tobą. Bo nie chcemy być uczciwi z Bogiem. Następny raz, jak Ci nie oddam dziesięciny z mojej wypłaty, to spraw, żebym już więcej pracy nie znalazł. I zobaczycie, uczciwość. My chcemy, żeby nas traktować uczciwie. Dam wam jeden przykład, że chcemy, żeby nas traktować uczciwie. Znałem małżeństwo. Jeździli pod namioty na kajaki, a w zimie wyświetlali slajdy na ścianie i pokazywali wszystkim, jak cudownie spędzali wakacje.
cieszyli się sobą 14 lat. Jeden raz jemu się zdarzyło, że przespał się z inną kobietą i żona go rzuciła. I nikt nie był po jego stronie. Każdy mówił, że dobrze zrobił. 14 lat uczciwym mężem był, no raz co, nie mogło mu się zdarzyć, by ktoś powiedział. Każdy z was powie, nie mogło, bo mąż powinien być uczciwy dla żony całe życie, tak czy nie? Tak jest. A my przez 10 lat chodzimy z Bogiem i zdradzamy go co drugi tydzień. I wcale jakoś się jeszcze oburzamy, jakby nam ktoś powiedział, że Bóg mógłby coś zrobić. Najlepszym mężem na świecie. Chcę, żebyście zrozumieli mi, o co mi chodzi. Tydzień ma 7 dni. To jest 7 razy po 24 godziny. To jest dużo. I przez tych 7 razy po 24 godziny, tylko jedną godzinę w tygodniu, brałbym kija i biłbym moją żonę. Byście powiedzieli, że jestem dobrym mężem czy złym. Każdy powiedział, no podły człowiek. Raz w tygodniu tłuc żonę kijem przez godzinę. Kto to musi być? Ja bym powiedział, momencik, ja tylko raz w tygodniu. A 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ja dobrym mężem jestem. I tak byś powiedział, że jestem zły. Widzicie, dlatego, że grzech i zło to nie to, co robimy, ale to jest stan serca, w którym jest nasze serce. I jeśli nasze serce jest w stanie grzechu, to wszystko, co następuje potem, jest tylko owocem tego. Złodziejstwa, kradzieże, cudzołóstwa. To nie są jako takie grzechy, my to nazywamy grzechy. Ale grzech, musimy zrozumieć, to stan naszego serca przed Bogiem. To brak bojaźni Bożej, kiedy nasza myśl cielesna silniejsza niż duchowa, i uchylamy na bok to, co duchowe, idziemy robić zło, czynimy grzech. I ten, widzicie, człowiek modlił się, następna ręka, która mi wsadzi peta do ust, zabij na miejscu, i więcej nie palił. Raz w życiu był uczciwy z Bogiem, raz w życiu. My modlimy się o wiele rzeczy, czy je potrzebujemy, czy nie potrzebujemy. Gdzie my modliliśmy się nasz zbór o budynek, i raz jeden gość do nas przyjechał i popłakał się. Ja mówię, co jest? On mówi, wy nie macie budynku, ale to, co macie. Wiele zborów, gdyby mieli to, co wy macie, to nigdy by nie chcieli mieć budynków, które mają. Macie jedność i miłość, macie jak rodzina zbór, macie przyjaźń, a budynek nie jest ważny. Wiecie, my się spotykamy w starej, zagrzybionej kamienicy, którą nam się jakoś udało doprowadzić do stanu używalności. Ale chcemy mieć obecność pańską między sobą. I nie tylko w niedzielę chcemy być dobrym chrześcijaninem, ale tak jak z tym dobrym mężem, chciałbym każdego dnia w tygodniu wywyższać i czcić mojego Pana, chodzić za Nim całym moim życiem i po prostu bądźmy z Bogiem uczciwi. Chcemy, wiecie, mieć Bożą obecność, a nie budynek. Chcemy mieć Bożą obecność i a nie cokolwiek innego. Tu, w tym zborze, tak samo chcemy mieć Bożą obecność. Wiecie, nie zawsze nam jest potrzebne to, co nam się wydaje, że potrzebujemy. Ten sam pastor, mój przyjaciel, ja może już opowiadałem wam tutaj to, wybaczcie, jak się powtórzę, ale chcę wam przytoczyć jego świadectwo jeszcze raz. Kiedyś przyjmował więźniów, pracowaliśmy, mieliśmy 300-osobowy zbór w więzieniu i pewnego dnia on nocował więźniów w swoim domu. On ten dom, wiecie, prawie 40 lat budował. W Rosji niełatwo jest wybudować sobie duży dom. On tak ciułał, to działkę kupił, to fundament wylał, to ściany zrobił. 40 lat budował i mówił, będę miał jak na emeryturę pójdę, będę mieszkał w swoim domu na wsi. I po 40 latach miał 65 lat wtedy, skończył budować dom. I mafia mu ten dom wysadziła w powietrze, tylko dziura w ziemi została, tylko zgliszcza zostały. On pojechał zobaczyć na to. Wiecie, nigdy nie widziałem, żeby rozmawiał z diabłem albo mówił do diabła, tak jak niektórzy kaznodzieje więcej do diabła mówią jak do Boga. Pierwszy raz w życiu wtedy widziałem, jak to zrobił w taki sposób, ale powiedział wtedy, stał tam na tych zgliszczach. My myśleliśmy, że on się załamie, że już teraz wysiądzie, to już koniec. On stał na tych zgliszczach i mówi, szatanie, już mi zabrałeś teraz wszystko, co miałem. Tam w garażu był jego samochód. Wszystko, mówi, mi zabrałeś. A ja za to teraz będę cię bił. I bił, i bił. I przeciw tobie głosił. I zwiastował Jezusa, a ty już mi nie masz co zabrać. I wiecie, jeszcze mocniej zwiastował Słowo Boże. Rok później chowaliśmy go do trumny i byłem na pogrzebie jego. I wtedy pomyślałem sobie, jak dobrze, że on rozumiał, że Bóg współdziała ku dobremu i chodził z Duchem Świętym. Bo gdyby wtedy zgorzkniał, gdyby wtedy odstąpił od Pana, gdyby wtedy chociaż na rok tylko upadł w swej wierze, to ostatni rok przed swoją śmiercią zmarnowałby całe swoje życie, bo koniec jego życia byłby straszny. I dlatego wiem, że dzisiaj jest z Panem, bo był mu wierny aż do końca i uczył nas tego jako nasz pastor. I wiem, że Bogiem nie można manipulować. Dzisiaj manipulowanie Bogiem się wiarą nazywa. Powoli chciałbym kończyć. Chciałem wam dziś przekazać. Zwróćcie swój wzrok na Jezusa w dniach, w których wam przyjdzie żyć. Niektórzy z was jeszcze nigdy nie byli prześladowani. Może nie będą.
Moje marzenie jest takie, wiecie, ja bym chciał umrzeć w łóżku, mając 99 lat, albo tak ze 105. 5 wnuków pod pachami trzymać, jak będę umierał. Tak bym chciał, ale myślę, że nie będzie mi dane. Myślę, że pewnego dnia Pan powoła nas do siebie. Myślę, że my już nie dożyjemy takich lat. Czasem tłumaczyłem mojemu synowi, że dni są krótkie. Kiedy był mały, pytał mnie, czy zdąży jeszcze urosnąć i zostać milicjantem. Policjantem znaczy. Ja mówię, nie wiem. Bóg wie, ile jeszcze czasu zostało. Ale jedno pragnienie staram się włożyć w moje dzieci i w mój zbór i w siebie przede wszystkim. Czekać na odgłos trąby Bożej i być gotowy na przyjście Pańskie. A dziś służyć Jemu tak, jak potrafię. Wiecie, dzisiaj niewiele ludzi ma świadectwo. Kiedyś w naszym zborze poprosiłem, kto ma świadectwo, niech wyjdzie do przodu. Gdzie chyba 5 minut czekaliśmy, nikt nie wyszedł. I się zapytałem wtedy, przepraszam, czy my w ogóle mamy coś wspólnego jeszcze z Bogiem? I zapytałem ludzi wtedy, czy wiecie, co to jest świadectwo? Jeżeli weźmiecie do ręki telefon komórkowy, zwykły taki o telefon komórkowy, podniesiecie tam miejsce, gdzie jest bateria, to zobaczycie tam, wiecie co, naklejka, tam jest taka nalepka. Nie wiem, jak się prawidłowo mówi, naklejka czy nalepka. Tam jest napisane świadectwo homologacji. Minister telekomunikacji, coś tam tak dalej. Jeżeli kupicie krzesło przyzwoitej firmy, na przykład IKEA, to na dole też jest taka naklejka. I pisze świadectwo. Jest pełno znaków niezrozumiałych, które są świadectwem, ale które mówią nam o jednym. Że zanim to krzesło znalazło się w sprzedaży, to włożyli je w taki automacik w Szwecji i ten automacik bujał nim jak oszalały przez 2 tygodnie. I po 2 tygodniach znów badali, czy to krzesło się rozleciało, czy nie. Jeśli kupujecie zwykły parkiet, to on ma swój współczynnik sterylności. Jest to jego świadectwo, na ile, gdzie go można kłaść. Czy w przejściu, czy na dworcu można go położyć, czy tam, gdzie przychodzi 150 tysięcy ludzi, nie można go położyć. I świadectwo. Do czego zmierzam? Świadectwo świadczy o próbie, którą się przeszło i tym, że się ją doświadczyło. Chrześcijańskie świadectwo świadczy, że spotkałem Pana. Doświadczyłem Pana i przeszedłem przez to dla chwały Jezusa Chrystusa. Amen. Wielu z nas nie ma dziś świadectwa, bo nie spotkało Pana, nie doświadczyło Pana i nie doświadcza chwały Bożej w swoim życiu. A świadectwa nie mamy, dlatego że nie prosimy o nie. Kiedyś byłem na nabożeństwie i jeden brat zaczął się modlić ze łzami w oczach. Rozpłakał się i powiedział, Boże, jestem takim egoistą, jestem cielesnym chrześcijaninem, złam mnie, poślij na mnie chorobę. Połam mi wszystkie kości, poślij mnie do szpitala, zabierz mi wszystko, co mam, ale błagam Cię o jedno. Uczyń mnie swoim uczniem i pozwól mi nie zwątpić i trzymać się Ciebie wiernie aż do końca. I powiedział amen. A ja wiecie, ja się za usta chwyciłem, żeby amen nie powiedzieć na coś takiego. Myślę, ludzie, ja już wiem, co się zacznie dziać po takiej modlitwie. Pewnie za niedługo go będą na wózku wozić. Taki miałem obraz Boga. Ale tym się różnimy od tego człowieka, że on jest dzisiaj mężem Bożym. A ja wiecie, no ja takie przedszkole chrześcijańskie kończę, tak się z wami dzielę, o co mi tam na serce przyjdzie. Dopiero tak proszę Pana, żeby mnie wziął do takiej porządnej szkoły. Kończę chrześcijańskie przedszkole i proszę, zrozumcie mnie, że świadectwo, żeby mieć, trzeba przejść test. Świadectwo jest wynikiem testu. Każde. Świadectwo o zbawieniu jest wynikiem tego, że zetknąłeś się ze zmartwychwstałym, który na Golgocie zwyciężył śmierć. Amen. Nie ma innego świadectwa o zbawieniu. Wiecie, jak ktoś wam powie, że jego świadectwo o zbawieniu polegało na tym, że wiecie, wyszedłem do przodu i powtórzyłem za kimś słowa, to nie jest świadectwo. Jeżeli ktoś się śmiał, to nie jest świadectwo. Prawdziwe świadectwo jest wtedy, kiedy złamane serce, człowiek na kolanach płacze i krzyczy, Boże Wszechmogący, co ja Tobie zrobiłem? I wtedy się to nazywa otwarte oczy. I na człowieku zostaje położona pieczęć, świadectwo, ten jest mój. Tego nie ruszcie. I potem, kiedy przychodzi dzień końca, to wiemy, że możemy powtarzać za Pawłem, śmierci, gdzie Twoje żądło? Ja mam świadectwo. Jak telefon, jak krzesło. Jak najlepsza rzecz, mam przyklejone świadectwo, mam normę przyklejoną. I to nie norma państwowa, to nie norma branżowa. Ale to jest norma pańska, pieczęć Ducha Świętego, która jest czytelny dla śmierci. Tego nie rusz, bo należy do mnie. Chwała Jezusowi. Za świadectwo zbawienia w naszym życiu. A nie ma świadectwa, jeśli trzymamy się z dala od wszystkiego. Ja wiem, że wy wiele z tych rzeczy wiecie, ale cokolwiek dalej uczynicie, gdziekolwiek się udajecie dzisiaj, skądkolwiek przyszlicie, wiem, że nie wszyscy jesteście z tego zboru, bo znam ten zbór, to wiem, że żyjemy w czasach, kiedy powinniśmy sprawdzić nasze serce przed Panem.
Ktoś z was może powiedzieć dzisiaj, że nie zgadzam się z tobą. Masz prawo się ze mną nie zgadzać, ale nie masz prawa nie sprawdzać swego serca przed Panem. Nie masz prawa, żeby dalej trzymać w swoim otoczeniu rzeczy, które dawno powinny być już od ciebie oddalone. Nie masz prawa się obrażać, nie masz prawa już tracić cierpliwości, gdyż Jezus ma być twoją skałą, Jezus ma być twoją ostoją, a ty narodziłeś się na nowo. Masz prawo nie zgadzać się ze mną, ale musisz się zgodzić, że Bóg współdziała ku dobremu z tobą. Jeśli Go miłujesz, a jeśli Go nie miłujesz, to nie ma między wami żadnego współdziałania. To, przez co idziemy dzisiaj, może być albo konsekwencją naszego nieposłuszeństwa, albo Bożym sprawdzaniem nas. I Bóg chce nas coś nauczyć. Jeśli jesteś świadkiem, to dajesz świadectwo o wierze. Wiecie, kto to jest świadek? Świadek to jest taki, co widział. Powołują do sądu świadka. Tak, to jest prawdziwy świadek, to naprawdę wie, co się stało. I wtedy świadczy. Ja wiem jedno, że wiele rzeczy przyjmujemy wiarą. Jeśli Bóg mnie nigdy nie uzdrowi, ja będę świadczył, że Bóg jest uzdrowicielem. Jeśli nie da mi pieniędzy na nowy zbór, będę wierzył, że i tak jest dawcą wszystkiego. Jeśli dzisiaj Pan nie wyleje i na ciebie Ducha Świętego, nie ochrzci cię Duchem Świętym, to i tak musisz wierzyć, że tylko od Niego pochodzi życie i tylko On napełnia człowieka Bożym życiem. Tylko On zamieszkuje w nas w pełni. A jeśli nie On, to sami nie damy rady. Wiecie, Biblia nieraz pokazuje nam, że Bóg widział, co ludzie zrobią, a jednak pytał ich, co zrobią. Nie dla siebie. Pytał i dla nich, żeby widzieli, że wie o wszystkim. Psalm 139 mówi, że zanim wypowiemy słowa, On już znaje całe. Nie patrzcie już na ludzi. Wokół was sąsiedzi wasi będą płakać. Niedawno pamiętam, jak Dawid powiedział Wilkerson, że mówi, Pan posłał na nasz zbór świętą ciszę. I pośród tej świętej ciszy prorokowałem. I mówił, idą straszne czasy. Idą czasy, kiedy ludzie będą z trwogą płakać i krzyczeć, dlaczego? 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 Ale tam też było przesłanie dla Kościoła. Wiecie, dlatego świata naprawdę u Boga już nie ma dobrych słów oprócz tego, co zrobił na Golgocie. Ale Słowo Boże było skierowane tam przez Ducha Świętego dla Kościoła. Wy się nie lękajcie. Ja was przeprowadzę przez bezrobocie, przez nędzę, przez recesję. Ja was przeprowadzę, mówi Pan. Kiedy czasami siedzimy z żoną i mówimy, jak to będzie dalej. Bracia przychodzą, patrzą, co się dzieje na świecie. Ja mówię, wiecie, kiedy wracam rano z modlitwy, mam niezwykłą radość w sercu. Patrzę na to wszystko i smuci mnie to, co się dzieje wokół. Ale jest moją radością to jedno, że wiem, że przeprowadzi nas Pan. Mocen jest stawić mnie mój Pan, nieskalanym i czystym przed obliczem swej chwały, mówi Słowo Boże. Amen? Zgadzacie się z tym? Amen? Tak? Zgadzacie się? Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko mogę w Nim, mogę dojść do końca. Gdzie świat powie, że się nie da. Lekarz powie, że się nie da. Lekarz rozłoży ręce, ekonomista rozłoży ręce, fizyk rozłoży ręce, nawet duchowni rozłożą ręce i powiedzą, nie da się. A my możemy wracać do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków i powiedzieć, czy przez śmierć, czy przez wolność, czy przez bogactwo, czy przez nędzę, wiem, że da się, bo Ty jesteś ze mną, mój Zbawicielu. Wiecie, kiedy patrzymy na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, wszystko się zmienia w naszym życiu. Jeżeli miałeś dość siły, żeby zacząć, będziesz miał dość, żeby skończyć, byleby w Nim skończyć. Kiedy głosiłem i usługiwałem Słowa Bożego w tym roku w naszym zborze na Boże Narodzenie, powiedziałem do ludzi, że każdy, kto spotkał Jezusa, odkąd Jezus się urodził, już nigdy nie szedł tą samą drogą. Ja wiem, że to dzisiaj nie jest Boże Narodzenie, ale na pewno pamiętacie historię o mędrcach, którzy przyszli do Betlejem. Pamiętacie ją? I odkryłem, patrząc na Słowo Boże, że nawet oni, kiedy spotkali Jezusa jako dzieciom, już nigdy nie wracali tą samą drogą. Potem, kiedy patrzyłem dalej w Biblię, kiedy ślepy go spotkał, już nie siedział przy misce, tylko miejsce pod murem było już puste, miska leżała do góry dnem. Poszedł gdzie indziej. Każdy, kto spotkał Jezusa, indziej inną drogą. Kto był nerwowy, przestał być nerwowy. Kto kłamał, przestawał kłamać. Kto kradł, przestawał kraść. Droga się zmieniała, bo zmieniał się Pan. Wcześniej byliśmy niewolnikami naszych żądzy i chodziliśmy w opornym duchu tego wieku, jak wielu. A dziś mogę znać Jezusa i czekać na ten dzień, który już jest blisko, bardzo blisko. Ja myślę, że w tym roku światem wstrząsną takie wydarzenia, że wielu ludzi przybiegnie do was, a wy znacie Jezusa. Tylko nie możemy się wstydzić Jezusa. Wstydzimy się tylko siebie, a nie Jezusa. Kto spotkał Pana, już nigdy nie pójdzie tą samą drogą, ale pójdzie za Nim. I tak trwajcie w Panu,
nie patrząc na to, co się dzieje sąsiadom, co się dzieje z tym wszystkim. Podczas jednego z kazań u mnie w zborze, kończąc, powiem wam to, powiedziałem takie słowa. Wiecie, kiedy patrzę na recesję dzisiejszej polityki, ekonomii, kultury, wszystkiego, cieszę się z jednej rzeczy. Nasza firma stoi dobrze. Amen? Nasza firma stoi dobrze. Wiecie, zwolnienia się nie szykują. Szykuje się dużo nowych etatów. Umowa mówi, że jeszcze nie widziano, żeby pracownik tej firmy żebrał za chlebem. Nasza firma stoi dobrze. Mało tego, przygotował nam miejsce. Gdzie? W Meksyku. Niedawno zwiastowałem dużo Słowo Boże w Meksyku. Ludzie mieszkają na śmietnikach. Mam maleńką dziewczynkę, moją córkę. Zobaczyłem takie same malutkie dziewczynki w tynkturowych pudłach. Mieszkają na śmietnikach. Razem ze świniami na wysypiskach śmieci mieszkają setki dzieci, starców, kaleków. I zbierają ich do sierocińców i do takich przytułków. I przyjechało jedno małżeństwo do takiego przytułku właśnie. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście, jak wygląda Ferrari. Jakiś taki Ferrari to był, albo Pontiac, nie wiem, co to było. W każdym razie samochód za ogromne pieniądze. Piękny samochód. Wypielęgnowani ludzie. Gdzie wyglądali jak z katalogu. Meksyk taki jest. W Meksyku są albo nędzarze, albo bogacze. I poprosili o przeprowadzenie do nich dzieci. Bo starali się o adopcję dziecka. I przyprowadzili im dzieci w takim wieku, jak oni chcieli. Otrzymali wcześniej zezwolenie na adopcję. Ja się nie znam tam na tamtych prawach, jak to tam jest w Meksyku. W każdym razie przyszło do nich dużo dzieci. Jakieś 30 dzieci przyprowadzili do nich. Malutkich takich chłopców i dziewczynek. I ta kobieta, bogata, zadbana, chodziła między tymi dziećmi, przyglądała się im. I w końcu mówi ten chłopiec. I wszystkie te dzieci wyprosili z powrotem do ogrodu. Ona tak stanęła, popatrzyli na tego chłopca, a ten mężczyzna do niego podszedł i mówi: słuchaj, synku, chcemy cię zabrać do takiej dobrej restauracji, na takie dobre jedzenie. Będziesz mógł zjeść to, co chcesz. Chciałbyś? On takie oczy, tak. Gdzie on w życiu nie był. On mówi: wiesz, a potem jedziemy do sklepu z zabawkami i wybierzesz sobie to, co będziesz chciał dzisiaj sobie kupić. Taką zabawkę, jak ty chcesz. Chcesz? Mówi: tak. Pewnie, że tak. A na koniec mówią: wiesz, mamy dla ciebie dom. Pokój ci przygotowaliśmy. Będziesz miał piękne, niebieskie łóżeczko i pokój z dużym oknem. Chcemy, żebyś jechał z nami. Czy chcesz jechać z nami? On mówi: tak, chcę. Wiecie, wzięli go za rękę i poszli. Przyszła mi do głowy jedna myśl. Wybrali jednego chłopczyka. Spośród milionów ginących w nędzy i w grzechu ludzi, Bóg wybrał pijaka osiedlowego, który nazywał się Mirek Kulec. Osiedlowego chuligana, bez żadnego wykształcenia i przyszłości. I nie tylko chwycił mnie za rękę, ale wiecie, co mi powiedział? Idę przygotować ci miejsce, żebyś był zawsze tam, gdzie ja jestem. Stół już jest zastawiony, a twoje miejsce gotowe. Tylko mam do ciebie jedno pytanie, czy chcesz iść? I 11 lat temu na kolanach, w domu, który zamieniłem na melinę młodzieżową, o 2 w nocy rozpłakałem się i powiedziałem mu: chcę iść za tobą, ale na co ci moje życie? Pełne przekleństwa i grzechu. Ale on mnie wziął. Dzisiaj jakimś niesamowitym cudem łaski Bożej mogę być pastorem i prowadzić zbór. Ale wiem jedno, od tamtego dnia idę za Jezusem i wiem, że mam niezwykłe miejsce przygotowane. I kiedy ludzie tego świata naprawdę nie mają dokąd pójść, ja wiem, dokąd zmierzam. Pamiętam, jak byłem mały, bawiłem się w piasku przed moim domem, przed blokiem. Nagle mama otwarła okno i mówi: Mirek, szybko do domu. Popatrz, jaka chmura idzie. I obiad już jest. I pobiegłem do góry. Zjadłem obiad. I siedziałem w okno i patrzyłem, jak się zalewa piaskownica. I pomyślałem sobie, co by było, gdybym nie miał mamy i gdyby mnie nie zawołała i gdybym musiał w tej piaskownicy w wodzie siedzieć i deszcz by na mnie padał i nie miałbym dokąd pójść. I przypomniałem sobie o tym później, już kiedy byłem wierzący. I pomyślałem sobie, zanim nadciągną czarne chmury, mój Pan mnie zawoła do domu. Chwała Jezusowi. Powiedział: pocieszajcie się tymi słowy, więc was pocieszam. Zawoła was Pan do domu. Pomyślałem sobie, co bym zrobił, gdybym stał w oknie i zobaczył inne dziecko, które siedzi w wodzie, na deszczu i dalej się bawi, bo nikt go nie zawołał. I pomyślałem sobie, wkrótce, już wkrótce, ciemność zapada coraz większa. Chyba każdy z was czuje, że ściemnia się duchowo na świecie coraz bardziej. Jest ciemniej i ciemniej i ciemniej. Pewnego dnia zgaśnie światło. Wielu ludzi w strasznej rozpaczy zostanie, a nam zajaśnieje Chrystus. Warto Trzymajcie Jezusa. Niech was Pan błogosławi. Trwajcie w tym. Za chwilę będziemy się modlić. Nie stójcie z zamkniętymi oczami, poruszając wargami. Nie paplajcie słów z przyzwyczajenia. Tak, chwała Bogu, aleluja, tralalala, trele morele. Zamknij swoje oczy, otwórz swoje serce i podziękuj Bogu za to, co dla ciebie zrobił. I niech będzie chwała Jezusowi. Amen.